pomysłowy. Włodzimierz.
Ależ to cudo jest, panie Przemku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Bo kiedyś opowiadałeś mi o tym, jak to całe dzieciństwo marzyłeś o tym, żeby mieć mikroskop.
Trwało to bardzo długo, aż do wieku... Teraz jaki mam wiek? Średni chyba, nie?
21.
21, o dobrze, 21 wiek. Ja się jakoś jestem chyba przedstawicielem właśnie tego średniego pokolenia, które zamieszkuje planetę. No i w związku z tym, że pracuję zawodowo, zarabiam pieniądze, spełniłem jedno ze swoich marzeń z dzieciństwa.
Kupiłeś sobie mikroskop.
Kupiłem sobie mikroskop.
Ale ja też marzyłem o mikroskopie dzieckiem będąc. Nie? No i nigdy go, po pierwsze, finansowo chyba był niedostępny, to raz, a po drugie, w czasach PRL-u mikroskopów nie było w sklepach.
Nie było w sklepach. Była kiedyś taka centrala, ona nazywała się CEZAS, Centrum Zaopatrzenia Szkół. W związku z tym, że ja pochodzę z Elbląga, tutaj w Gdańsku jestem elementem napływowym, ale już, że tak powiem, zżytym bardzo mocno z miastem od kilkudziesięciu lat. Namierzyłem taki CEZAS w Elblągu jako pacholęcie. Chodziłem tam regularnie nie po to, żeby kupić, ale po to, żeby przyglądać się. Te panie miłe, które tam siedziały, one dawały mi czasami dotknąć ten mikroskop, który tam stał. Ja byłem wiecznie sfrustrowany tym, że mając w szkole lekcje biologii, książeczka, lekcja i tak dalej. Ja budowę pantofelka musiałem się uczyć z jego rysunku na tablicy, kredą.
Mnie też to męczyło. Ja chciałem zobaczyć wszystko pod tym mikroskopem. Właśnie. Tę kroplę wody tam specjalnie włożyć, spreparować.
Tak, a że byłem wścibski, ja wiedziałem, że te mikroskopy w szkole są. Za szafą, jak zanim nauczyciel wszedł na lekcję, to za
coś się... nie były używane.
Wchodziło się za szafę i te mikroskopy tam stały i nie były używane. I ja zachodziłem w głowę, dlaczego one nie są używane. Nie wiem, czy ci nauczyciele, nie wiem, nie chciało im się tego rozstawiać, czy bali się, że, nie wiem, coś się z nimi stanie i potem będą... W każdym bądź razie od momentu, kiedy byłem dzieckiem, chodziłem do szkoły, potem przez ten wiek młodzieżowy, w liceum też przez mikroskop mi nikt nie pozwolił popatrzeć, no to ta frustracja ze mną żyła aż do właśnie...
Ale pytanie brzmi, czy to jest frustracja, czy po prostu być może to dobrze mieć marzenia,
tak,
jakieś niespełnienia.
Tak, wspaniale, bo ja oczywiście nadrabiałem te braki hardware'owe domowe, nadrabiałem lekturą, nadrabiałem tym, co oferuje teraz współczesność, czyli internet, filmy popularno-naukowe, mnóstwo tego jest.
Bo ostatnio rozmawiałem z takim młodzieńcem 10-12-letnim i pytałem go o marzenia na świętego Mikołaja, co chciałbyś dostać, a on powiedział, nie wiem.
Nie wiem.
Aha, nie wiem, no właśnie, bo on wszystko ma.
Bo wszystko ma. No i właśnie ja w ogóle zauważyłem, że jest...
Jak wiesz, w głowie zaczął generować potrzeby. Jakie to może mieć jeszcze potrzeby?
No właśnie. Książka? Chyba słabo, nie? To teraz nie jest chyba pora na książkę.
Książkę to on już czytał.
No właśnie. Gra komputerowa czy jakiś, nie wiem, kład?
Być może.
Być może, nie? Generalnie chyba idzie o to, że trzeba mieć pasję jakąś. Jeśli ma się jakąś pasję, a pasję łapie się czasem wcześniej, właśnie tak jak ja, astronomia i właśnie te przyrodnicze kwestie, no albo się z tych pasji nie ma i no problemem jest, jak jest się już na przykład, nie wiem, człowiekiem dorosłym, albo wkraczającym w dorosłość, bez pasji, no to już wtedy jest problem, tak mi się wydaje.
To dobrze, że marzenia z dzieciństwa zostały.
Fantastycznie i cieszę się z tego powodu i teraz mogę je rozwijać i dalej ciągnąć ten wózek.
A dziecko samo może nie wymyśleć tego, że chce mieć mikroskop, chce mieć teleskop na przykład?
No tak, bo dzieci mają to do siebie, że oczywiście same poznają świat na ten swój dziecięcy sposób, ale czasami trzeba im coś pokazać.
Ja nie wiem właściwie, dlaczego w czasach dzieciństwa pasjonowały mnie takie rzeczy, jak to życie pod mikroskopem, czy obraz spod mikroskopu, albo no fajnie byłoby pooglądać te gwiazdy.
No bo jest to po prostu ciekawe.
Przez lunetę.
Jest to ciekawe i być może
ze strychu wieczorową porą.
I nasze pokolenie może właśnie też miało trochę, no w tym sensie, że myśmy byli mniej atakowani przez te takie rzeczy typu internet, media, telewizji i tak dalej.
Reklam nie było w telewizji.
Nie było reklam, nie było takich rzeczy. No myśmy spędzali czas po szkole na boisku. Na drzewie gdzieś tam, na trzepaku, gdzieś tam ganialiśmy za piłką, bawiliśmy się w Indian, czy urządzaliśmy wojnę ulic, nie? Więc być
panie,
może...
za naszych czasów było lepiej.
Było mózg po prostu był atakowany mniejszą liczbą tych rzeczy zbędnych.
Państwo już wiedzą, spotkały się dwa stare dziady, Przemysław Róć i Włodzimierz Raszkiewicz.
Ale fajnie pogadać.
I obiecujemy, że już nie będziemy narzekali, dobrze, Przemku?
Teraz
że dawniej więcej, było lepiej, tylko pozytyw. Za chwilę o tym mikroskopie i co ty z nim robisz, co podglądasz i jakiego rodzaju to jest frajda.
Otóż to.
Pomysłowy Włodzimierz.
Pan Przemysław Ruć, czyli człowiek dojrzały, kupił sobie mikroskop i bawi się jak dziecko. Teraz właśnie zagląda, włożył tam kawałek bursztynu pod okular, tak?
No i cóż, i tutaj powiększenie...
Okular, dobrze powiedziałem?
Tak, dobrze, oczywiście. Powiększenie 40 razy. Malutkie jak na mikroskop.
No niewielkie.
Natomiast tutaj bohaterem tej całej sceny...
Jest mucha,
komar, jakiś insekt, który... namierzyłem wraz ze swoją żoną, która dostała od kogoś ten kawałek bursztynu z informacją, że tam coś w środku jest, tak zwana inkluzja. No i tak gołym okiem, no to tutaj widzimy jakieś takie nie wiadomo co. Natomiast ja mówię, dobra, no to mamy mikroskop, to sprawdźmy, co tam w tym bursztynie jest. No i mamy 30...
Myślałem, że świsnąłeś jej kawałek biżuterii.
Nie, to ona pilnuje.
Tego. Rozumiem.
Tak, ja tutaj tylko mogę wziąć w komis po prostu, nie? Więc jakby kontynuując wątek, bursztyn bałtycki powstał około 30 milionów lat temu. Bursztyn, no, Bałtyk w ogóle no, jest związany mocno z bursztynem, no, bursztynowy szlak, który dostarczał do Cesarstwa Rzymskiego jeszcze zanim się nasza państwowość wyklarowała. Największe bogactwo tego rejonu, w którym mieszkamy. No i nagle się okazuje, że możemy...
Mnie wzruszają te opowieści z krzyżackich czasów, że wtedy bursztyn zbierało się beczkami.
Tak, oczywiście. Jantar się wtedy mówiło nawet na to. No i jak sobie przypomnimy, Park Jurajski. Legendarny film Stevena Spielberga i on jest oparty na tym, że wprowadza się właśnie igłę do takiej muchy gdzieś tam zawartej w bursztynie. No i tam troszeczkę takie przekłamanie jest oczywiście, ale fajny pomysł Michaela Crichtona na to, że ta mucha, czy ten komar, który kiedyś ukąsił...
Jest takie przekłamanie, dlatego że to takie duże, to jest komarzyca. Tak, to jest oddzielny gatunek, to nie są komary i one nie gryzą.
Komary są spokojne, komary się siedzą w pubie, piją piwo po prostu, nie? Komarzyce latają.
Odwrotnie właśnie. Komarzyce nie gryzą, te duże, tak? A komary małe. No tak. To... Bo one jak z tego pubu wyjdą, to potem latają.
Są agresywne. No więc tam jest ten pomysł taki, że tak ten komar, skoro ugryzł i wypił krew dinozaura, to po odzyskaniu tej krwi można wyselekcjonować z niej genom dinozaurów. No i na tym polega cała ta struktura filmu. To oczywiście jest przekłamanie naukowe, bo krew nie jest w stanie przetrwać, ale w bursztynie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ten organizm wyglądał z najmniejszym możliwym detalem. Czyli jak tutaj, sam spojrzysz za chwilę, nie? Zresztą może przyłożysz smartfon i sobie zrobisz zdjęcie. Zobaczysz...
A można zrobić zdjęcia smartfonem?
Przełożymy tutaj smartfonem i albo potem po prostu po programie wyśleć ci zdjęcie, żebyś mógł umieścić.
Bo ty takie zdjęcia umieszczasz na
do internetu wrzucam.
Tak, profilu facebookowym.
Ciekawe rzeczy.
Się nimi
tak, to,
bardzo
to mnie bardzo
i one są rzeczywiście trochę takie przedziwne światy. Tak jakbyśmy, jeżeli państwo sobie wyobrażą, nie wiem, świat oglądany przez kalejdoskop, tak? Bo one są takie wielokolorowe.
Świat, z którego my sobie nie zdajemy sprawy, bo przecież no tak, nasze oczy, my jesteśmy przyzwyczajeni do co? No, do milimetrów, centymetrów, metrów, kilometrów, tysiąców kilometrów, ewentualnie jak lecimy samolotem. Ale na co dzień zapominamy, że my no idąc nadepniemy na mrówkę, idąc nadepniemy na jakieś inne małe stworzenie. Tu wokół nas latają malutkie jakieś muszki, które też czasami w domu znajduję.
Taką mocówkę w ten bach, potem pod mikroskop?
I oczywiście.
Tak?
I od razu uprzedzam, żeby nie wyszło, że ja jestem jakimś insektowym terminatorem. Mhm. Zbieram tylko już te, które wyzionęły ducha, już się przeniosły na łono Abrahama, czy na łono istoty
oglądasz
wyższej.
Trupy, jednym słowem.
Tak jest. To robię sekcję po prostu. Tak, dokładnie. Więc to uzmysławia, że oprócz tego makroświata, który obserwujemy, jest jeszcze ten wielki makroświat, ten dedykowany astronomom, który obserwujemy teleskopami, czyli tak zwanymi, bo można było
teraz
powiedzieć...
Teraz uważaj, pytanie za 100 punktów. Dlaczego w aparacie fotograficznym to ustawienie do robienia bliskich zdjęć nazywa się makro, a nie mikro?
No właśnie. Właśnie, dobre pytanie. Dlaczego to się nazywa makro, a nie mikro? Przecież oglądamy...
Coś, co jest mikro.
Coś, co jest mikro, nie? Mm. No właśnie, więc no tutaj trzeba byłoby ten wątek podrążyć. Natomiast no skoro to jest mikroskop, to można byłoby powiedzieć, że teleskop to taki makroskop.
W ten sposób może, nie?
To jest właśnie fantastyczne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że ten świat ma też... tą drugą stronę medalu jakby, nie? Że jest na tym, na awersie widzimy to, co nasze oczy, coś, co jest charakterystycznego dla naszych zmysłów, ale uzbrojeni w mikroskop, to nie musi być nawet taki mikroskop, są prostsze instrumenty dostępne bardziej na kieszeń każdego zwykłego człowieka.
Bo to jest wyższa półka?
No tak, no to jest ten taki, już starałem się, żeby to był taki mikroskop, no powiedziałbym, że nawet laboratoryjny w pewnym sensie, do badania tkanek.
A mogę zadać niezwykle pytanie, to ile kosztuje dobry mikroskop?
Ja myślę, że w cenie około 1000 zł już możemy kupić do domu mikroskop, który otworzy nam oczy na naprawdę bardzo wiele ciekawych, fantastycznych rzeczy.
Myślałem, że to będzie o zero więcej, a nie.
No to jest ten o zero więcej.
A w ten sposób tak rozumiem.
Więc, ale oczywiście, no tutaj tak jak się mówi o optyce, nie kupimy Mercedesa w cenie Trabanta, tak samo z optyką jest, no więc tutaj trzeba to wypośrodkować.
To rzeczywiście pochłonie od czegoś, tak, trzeba
tak,
zacząć,
oczywiście.
Więc nie kupujemy od razu czegoś klasy.
I też można sobie zadać pytanie, czy we współczesnych szkołach nauczyciele pokazują dzieciom coś przez mikroskop, czy to dalej jest tak jak kiedyś?
Tego nie wiem, muszę zapytać nauczycieli.
Spotykasz się z nauczycielami?
A to może państwo zadzwonią do nas,
biologa
czy zasmsują.
I go tam wymagluj, żeby się
na
przyznał.
Pewno słuchacze podpowiedzą 603-06-06-06. Czy oglądaliście w szkole cokolwiek przez mikroskop?
Tak, ja też to pytanie, dołączam się do niego.
No dobrze, to oglądasz coś, co możesz podstawić i to jest to takie mniejsze powiększenie, tak?
Tak.
30-40 razy powiedziałeś, tak?
Tak, tak. Ale oczywiście tutaj obiektywy są na rewolwerze, 4 obiektywy. Każdy kolejny pozwala wniknąć bardziej w strukturę tego, co obserwujemy. Czyli mogę uzyskać tutaj powiększenia 140, 100, 400 i 1000 razy nawet. Powiększenie 1000 razy, no to już pozwala, powiedziałbym, na obserwację bakterii.
Aha.
Czyli to już są struktury znacznie mniejsze od na przykład pierwotniaków. W powiększeniu 400 czy 1000 razy doskonale widoczne są czerwone krwinki. Czasami tutaj nawet wziąłem specjalnie nakułem sobie palec, żeby zobaczyć, jak wygląda krew. No i to są fantastyczne rzeczy, bo nagle się okazuje, że tam są erytrocyty, są te białe krwinki, są te różne inne struktury, widać jak krew krzepnie. Po jakimś czasie, jak te krwinki grupują się ze sobą i tworzą no, te struktury, które umożliwiają nam gojenie się ran. I to można obserwować w zasadzie w czasie rzeczywistym. Więc no, są to fantastyczne rzeczy.
Ja chciałem powiedzieć, ja wpadam zawsze na jakieś takie dziwne, inne pomysły, bo myślę sobie, żeby włożyć tam smarka, gilę i zobaczyć, jakie mamy bakterie.
No tak. I tak się robi.
Tak?
To jest mikroskop laboratoryjny i jak się oddaje coś do analizy, czy tam, nie wiem, tkanki i tak dalej, te różne rzeczy, no to pani czy pan, pan laborant, który tam siedzi, no siłą rzeczy jest zmuszony, żeby pobrać próbkę pod mikroskop, szkiełko podstawowe, szkiełko nakrywkowe i obserwuje, co się tam dzieje.
Tylko o ile pamiętam, to zawsze była ta trudność, że trzeba było te wszystkie rzeczy preparować. Żeby na przykład zobaczyć kawałek liścia czy łodygi, to trzeba było to przeciąć.
Tak, i dokładnie, i są to techniki mikroskopowania, które są nieodłącznie związane z tą techniką
zrobić
obserwacji
tego
światła.
Plasterek.
Plasterek trzeba pociąć w mikroskopach świetlnych, gdzie światło przechodzi przez próbkę. Ta próbka musi być przezroczysta. Żeby zobaczyć strukturę, tutaj mam na przykład, żona nie słyszy, tutaj mam kawałek, ale ten tulipan to już praktycznie zwiędł, więc chyba nie będzie taka zdenerwowana, ale zrobiłem przekrój przez łodygę tulipana i też zobaczysz, jak wygląda ta taka subtelna symetria, która jest w przyrodzie, bo tam widać te wiązki przewodzące, te różne substancje w łodydze i one się układają w taki wzór, który można później obserwować sobie przez mikroskop.
No właśnie, bo ty w tym internecie najczęściej pokazujesz takie piękne wzory.
Tak, bo
przez przyrodę.
Tak, i to powiem szczerze, że te takie rzeczy, które przyroda tworzy w makroskali, one mają znacznie mniej symetrii niż te rzeczy, które są ukryte w mikroskali. Jak się obserwuje okrzemki, pierwotniaki, strukturę komórek, nagle się okazuje, że one wszystkie mają w sobie cholernie dużo matematyki, geometrii. I ta geometria na tym poziomie mikro jest po prostu fenomenalna.
Dla mnie to wyglądało tak, jakby to była z twojej strony przygoda nie tyle naukowa, ile taka designerska.
To jest, powiedziałbym nawet więcej, to jest przygoda designerska, przygoda naukowa, ale to jest też przygoda metafizyczna bardzo. Bo obserwacja przyrody w ogóle ma ten aspekt, moim zdaniem, i nie uciekniemy od niego, od takich pytań wielkich. Jak to jest możliwe? Bo przecież nas wszyscy uczą, że to wszystko to jest przypadek. Nie? Ale jak się tak człowiek zacznie nad tym zastanawiać, no to przypadkowo to nam się może, nie wiem, stłuc szklanka. Jak ona wygląda pod jak się stłucze. No, nie wygląda, nie układa się z reguły w jakiś regularny
wzór. Ja na tak zadane pytanie to zwykle odpowiadam, Bóg raczy wiedzieć.
No właśnie, i to oczywiście ja nie przemycam tutaj żadnej tezy o już takich dywagacjach religijnych, ale sam fakt zastanowienia się nad tym, że ten chaos, o którym nam się mówi, że on może mieć drugie dno,
ja
jest fantastycznym.
Myślę sobie, że odpowiedzi i tak na to pytanie nie znajdziemy, ale samo zdziwienie jest po prostu sympatycznym uczuciem.
Tak, a dla przyrodnika powiedzenie wow, to jest spełnienie marzeń. Przyrodnik interesuje się wszystkim. Strukturą materii, jak wygląda cywilizacja, jak wygląda nasz świat, dlaczego, gdzie są podobieństwa, gdzie są różnice, czy można przenieść to, co na Ziemi znajdujemy, poza nią, więc to są takie rzeczy, które...
I najciekawsze są pytania bez odpowiedzi.
Tak, bo one...
Jak masz odpowiedź, to znajdziesz w Wikipedii, proszę bardzo, sprawa jest skończona.
A w nauce z reguły jest tak, że jak znajdzie się odpowiedź, to nagle ona generuje
kolejne pytania. Ale to wszystko jest filozofia.
Spójrz na...
Na bursztyn.
Tak.
Zobacz. Ale fajny. Komar przez mucha. Ale przepiękny.
No, mówiłem. W rzeczywistości ona ma około pół milimetra. Może milimetr.
Bo ja też myślałem, że kupienie takiego sobie mikroskopu to jest taka historia na jeden wieczór. Wiesz, zapalimy się, stać nas, kupimy, wydamy te pieniądze. To jednego wieczoru, czy przez tydzień poglądamy, a potem do szafy odłożymy, koniec.
To oczywiście trzeba pamiętać, no, że czasami się tego bakcyla połknie, a czasami nie. No więc tutaj czasami tak się zdarza, może nawet w większości przypadków, ale... Jak ktoś czuje w sobie, że chciałby coś wiedzieć więcej o świecie, który go otacza, starać się go może zrozumieć albo zobaczyć, jak on wygląda właśnie w skali mikro. Oczywiście możemy też przejść do skali makro, to wtedy można sobie kupić teleskop albo jakąś lornetkę astronomiczną i wtedy na balkonie obserwować to, co jest nad nami. Ono jest też dane nam za darmo i otwarte jest na takie właśnie małe nasze ludzkie poszukiwania. Oczywiście, ktoś odstawi, ale myślę, że nawet jeśli wśród tych 100 osób, które kupią mikroskop, będą 2 albo 3 albo 10, które jednak nie odstawią go gdzieś na bok, mamy szansę, że z nich w przyszłości wyrosną przyrodnicy,
którzy... Wiesz, my chcemy wychować tę młodzież na mądrych ludzi, czy tą dzieciarnię na mądrych ludzi. To najważniejszy jest przykład, żeby pokazać, tacy dorośli, którzy zamiast gapić się w smartfona, gapią się w mikroskop.
I myślę, że jeśli tutaj moglibyśmy z tego naszego spotkania
taki właśnie... smrodek dydaktyczny.
Taki właśnie przemycić coś takiego, co dotrze do nauczycieli i rodziców, ale pewnie nas dzieci też będą słuchać.
Bardziej do rodziców.
Młodszy, ale raczej do nich. Więc jeżeli oni sami czują sobie, bo tutaj takie mikroskopowanie może być też wspaniałą okazją, żeby spędzać razem czas. Bo to razem można, nie wiem, pójść na spacer, razem można przeczytać książkę, ale na przykład razem ojciec, matka, dziecko i obserwują sobie rzeczy, które są w domu, nie wiem, kawałek tkaniny, zobaczyć jak wygląda, uciąć sobie kawałek włosów i zobaczyć jak wygląda, nie wiem, broda ojca na przykład, Szczecin. Jak wygląda Szczecina i tak dalej. To jest mnóstwo w domu fantastycznych rzeczy, które pokazują, wyglądają zupełnie inaczej, niektóre czasami te owady, które oglądamy, nie? One są po prostu, ja o nich czasem myślę, że twórcy horrorów różnych, oni muszą mikroskopować, bo to są po prostu, każdy owad jest idealnym po prostu stworem, który można przemycić w postaci jakiegoś...
Możecie sprawdzić, co jest w tym kurzu tam w sypialni na przykład, prawda?
Kurz. Czym jest kurz? No ludzie mówią, a to taki pył, co tam gdzieś osiada i przeszkadza i trzeba z nim walczyć. Ale kurz też można wziąć pod mikroskop i zobaczyć, co się tam w nim znajduje, nie? I to jest też, tam są różne takie właśnie jakieś pyłki, jakieś tam, nie wiem, złuszczona skóra, kawałki włosów i tak dalej. No są to rzeczy, które nas otaczają, które wdychamy, z którymi żyjemy, z którymi walczymy czasami. To jest taki donkiszotyzm, jeśli chodzi tutaj właśnie o kurz, bo on i tak nas pokona. To takie kwestie, na przykład jak wygląda litera wydrukowana na książce, w książce. Też można wziąć kawałek kartki papieru z gazety, wyciąć i zobaczyć, jak wygląda struktura papieru i farba drukarska na nim. To są miliony niewyczerpane źródło inspiracji, żeby zobaczyć i wiedzieć coś więcej.
A ja przyszedłem tutaj z takim głupim, niemądrym pytaniem. Dlaczego to go tak bardzo fascynuje i rajcuje? Odpowiedź jest jasna i zawarta w entuzjastycznym tembrze głosu Przemysława Rudzia. Dziękujemy pięknie. Do miłego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pomysłowy Włodzimierz.